sklasyfikowałem różne rodzaje herbat, od tych najbardziej do najmniej wartościowych. Zanim przejdę do własnego rankingu herbat, to krótko chciałbym wyjaśnić, czym tak naprawdę jest herbata. Otóż jest to napój sporządzany z liści i pączków należących do krzewu o nazwie herbata chińska, inaczej Camellia sinensis. Wydaje się to być oczywiste, niemniej nie każdy jest już świadom tego, że wszystkie rodzaje herbat, z jakimi mamy do czynienia, czyli czy jest to herbata zielona, czarna, czerwona czy żółta, to są one wytwarzane z jednej i tej samej rośliny. Różnią się one natomiast sposobem pozyskiwania i przetwarzania liści. Dla przykładu herbatę czarną zaliczamy do herbat całkowicie sfermentowanych, gdyż jej liście poddaje się długiemu procesowi fermentacji. Herbata ulung jest herbatą półfermentowaną, ponieważ w pewnym momencie proces fermentacji jej liści jest przerywany, zaś herbata zielona należy do herbat niesfermentowanych. I to właśnie sposób produkcji herbat determinuje zawartość w nich związków biologicznie aktywnych, co dalej przekłada się na nasze zdrowie. Przy okazji chciałbym też powiedzieć, że panuje błędne przekonanie, które w moim odczuciu jest w pewnym sensie chwytem marketingowym, że różnego rodzaju herbatki ziołowe to również herbata. Warto jednak wiedzieć, że herbatki ziołowe nie są prawdziwą herbatą, ponieważ zwykle bazują one na ziołach, a nie na liściach herbaty pochodzących ze wspomnianego przeze mnie krzewu. I oczywiście nie umniejszam naparom ziołowym, bo są one bardzo wartościowe, niemniej nie możemy przypisywać im działania prozdrowotnego charakterystycznego dla zwykłej herbaty. Ale o samych herbatkach ziołowych powiem jeszcze w dalszej części materiału. Teraz już chciałbym przejść do rankingu herbat. Otóż za najbardziej wartościową i najzdrowszą herbatę uważam herbatę matcha. Jest to pewien rodzaj herbaty zielonej, który występuje w postaci sproszkowanej. Mam tu na myśli to, że podczas produkcji herbaty matcha liście są mielone na proszek, który spożywa się w całości wraz z naparem. W efekcie dostarczamy swojemu organizmowi więcej związków prozdrowotnych niż w przypadku zwykłej herbaty zielonej, którą spożywamy w postaci naparu bez liści. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że herbata matcha to nic innego jak skoncentrowana forma herbaty zielonej. Zresztą przeprowadzone badania naukowe dowiodły wprost, że herbata matcha zawiera co najmniej 3 razy więcej galusanu epigallocatechiny, czyli najważniejszego składnika herbaty, który odpowiada za jej właściwości zdrowotne, niż inne najbogatsze w ten składnik zwykłe herbaty zielone. Przy czym w porównaniu do niektórych herbat zielonych, wspomnianego galusanu epigallocatechiny może być nawet ponad 100 razy więcej. W jednym z opracowań naukowych znalazłem nawet informację, że pod względem zdrowotnym wypicie jednej szklanki herbaty matcha to tak, jakbyśmy spożyli 10 szklanek zwykłej herbaty zielonej. Oczywiście do tego typu opinii należy podejść z pewnym dystansem, niemniej wszystkie te dane pokazują, że rzeczywiście herbata matcha jest wyjątkowo zdrowa. Można więc powiedzieć, że herbata matcha posiada ten sam profil właściwości zdrowotnych co zwykła herbata zielona, przy czym uzyskany efekt terapeutyczny w wyniku jej regularnego spożywania może być jeszcze większy. Od siebie polecam stosować ją w ilości od 1 do 3 porcji dziennie. Za jedną porcję uważam 1,5 grama herbaty matcha, czyli około 1/3 łyżeczki. Taką ilość zalewamy niecałą szklanką gorącej wody. Przy czym ważne jest, aby woda miała odpowiednią temperaturę. W przypadku matchy najlepiej, aby temperatura wody wynosiła około 70 do maksymalnie 80 stopni Celsjusza. Od razu też chciałbym powiedzieć, że nie najlepszym pomysłem jest spożywanie matchy przed snem. A to dlatego, że zawiera ona nie tylko więcej polifenoli w porównaniu do zwykłej herbaty, ale odznacza się również wyższą zawartością kofeiny. W jednej porcji matchy mamy nawet około 60 do 70 mg kofeiny, czyli mniej więcej tyle samo, ile w jednej porcji kawy. Drugą pozycję na dzisiejszej liście zajmuje wspomniana już zwykła herbata zielona. Według przeprowadzonego badania zawiera ona więcej dobroczynnych polifenoli w porównaniu do pozostałych rodzajów herbat. W literaturze fachowej znajdziemy wiele dowodów na to, że regularne sięganie po zieloną herbatę przynosi wiele korzyści zdrowotnych, o czym chciałbym teraz w skrócie powiedzieć. Otóż zielona herbata jest przede wszystkim sprzymierzeńcem dla naszego układu krążenia. Wiele badań jednoznacznie dowiodło, że osoby, które spożywają od 1 do 3 szklanek zielonej herbaty dziennie, mają mniejsze ryzyko pojawienia się udaru mózgu o 23% i zawału mięśnia sercowego aż o 32%. Poza tym, jak potwierdzili eksperci, zielona herbata ma również łagodne działanie hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie krwi. Od razu też powiem, że w 2015 roku ukazała się obszerna analiza 18 badań, która dowiodła, że osoby, które często sięgają po zieloną herbatę, mają mniejsze ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych, średnio o 33%. Czyli bezsprzecznie można powiedzieć, że zielona herbata chroni nas przed problemami kardiologicznymi. Zielona herbata ma też korzystny wpływ na zapobieganie chorobom neurodegeneracyjnym i wpływa pozytywnie na funkcje poznawcze. Dla przykładu Japończycy wykazali, że częste sięganie po ten rodzaj herbaty wiąże się z mniejszym ryzykiem pojawienia się demencji, średnio o 27%. Poza tym w innej pracy jej autorzy zauważyli, że zielona herbata poprawia pamięć u osób dorosłych i starszych. Mówiąc o właściwościach zdrowotnych zielonej herbaty, nie sposób nie wspomnieć również o tym, że ma ona właściwości przeciwnowotworowe. Mam tu na myśli to, że włączenie jej na stałe do diety pozwala zminimalizować ryzyko pojawienia się nowotworów w przyszłości. Bazując na literaturze fachowej, mam tu na myśli przede wszystkim mniejsze ryzyko raka wątroby, przełyku, prostaty, jajników i płuc. W kontekście profilaktyki nowotworowej korzyści może przynieść spożywanie około 3 szklanek zielonej herbaty dziennie. Na potrzeby opracowania niniejszego materiału dotarłem też do publikacji naukowej z 2021 roku, w której jej autorzy dowiedli, że zielona herbata korzystnie zwiększa tzw. całkowitą pojemność antyoksydacyjną. W uproszczeniu mogę powiedzieć, że wysoka wartość tego dość tajemniczo brzmiącego parametru oznacza, że nasze ciało ma po prostu lepszą zdolność do neutralizowania wolnych rodników, czyli cząsteczek, których nadmiar w naszym organizmie uszkadza komórki i tkanki, prowadząc do rozwoju wielu chorób metabolicznych. Można więc powiedzieć, że zielona herbata już w samym zarodku hamuje powstawanie różnych schorzeń. Trzecie miejsce w rankingu najzdrowszych herbat przypadło herbacie żółtej, powszechnie nazywanej herbatą cesarską. Właściwie nie byłoby przesadą, gdybym powiedział, że żółta herbata zajmuje drugie miejsce ex aequo z zieloną herbatą. Należy bowiem wiedzieć, że proces produkcji obu herbat jest niemal taki sam. Przy czym w przypadku żółtej herbaty stosuje się jeszcze dodatkowe etapy, które sprawiają, że nabiera ona właśnie żółtego koloru i traci charakterystyczny dla zielonej herbaty trawiasty posmak, co dla wielu osób może być atutem. Jednocześnie zachowuje ona korzyści zdrowotne typowe dla zwykłej zielonej herbaty. Żółtą herbatę zamieściłem na trzecim miejscu, ponieważ zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, na które już się dzisiaj powoływałem, zawiera ona nieznacznie mniej polifenoli niż herbata zielona. Jako ciekawostkę też powiem, że w jednym z doświadczeń wykonanych na zwierzętach jego autorzy zauważyli, że żółta herbata skuteczniej chroni wątrobę przed niektórymi substancjami toksycznymi niż herbata zielona, czarna, biała, ulung i puer. Jeśli zatem nie piją Państwo zielonej herbaty z uwagi na jej smak, to zachęcam do wypróbowania właśnie herbaty żółtej, która jest o wiele delikatniejsza i ma nieco owocowy posmak, a jak już powiedziałem, dostarcza właściwie tych samych korzyści zdrowotnych. Czwartą lokatę w dzisiejszym zestawieniu najzdrowszych herbat zajęła herbata ulung, czyli herbata niebieska, przez niektóre osoby nazywana też herbatą turkusową. W uproszczeniu można przyjąć, że zawiera ona o około 40-50% mniej polifenoli niż przed chwilą wspomniana herbata żółta. Jednocześnie ma ona o około 30-40% więcej tych dobroczynnych związków w porównaniu do herbaty, która zajęła jedno oczko niżej, czyli piąte miejsce. Niestety herbata ulung jest stosunkowo mało popularna i z tego też względu nie powstało zbyt wiele badań, w których bezpośrednio sprawdzano by jej wpływ na zdrowie. Niemniej udało mi się dotrzeć do jednego doświadczenia z udziałem osób z otyłością, które pokazało, że regularne spożywanie omawianej herbaty wspomaga redukcję masy ciała, w tym obniżenie zawartości tkanki tłuszczowej w ciele. Wysoce prawdopodobne, że za taki efekt odpowiada działanie poprawiające metabolizm lipidów w organizmie człowieka. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Kolejne, czyli piąte miejsce w rankingu zajmuje herbata puer, czyli herbata czerwona. Tak jak przed chwilą wspomniałem, ma ona o około 1/3 mniej przeciwutleniaczy w postaci polifenoli niż herbata ulung. Również i w przypadku tej herbaty nie dysponujemy zbyt wieloma badaniami, które mogłyby określić jej konkretne walory zdrowotne. Jednak te badania, które znalazłem, pokazują, że stosowanie herbaty puerch poprawia zdrowie metaboliczne w kilku aspektach. a mianowicie pomaga obniżyć stężenie trójglicerydów, cholesterolu LDL i glukozy we krwi na czczo, jak również wspomaga odchudzanie. Nie można więc powiedzieć, że pomimo stosunkowo niskiej zawartości związków biologicznie aktywnych, herbata ta jest bezwartościowa. Jak się okazuje, ma ona korzystny wpływ na nasz organizm. Na miejscu szóstym znalazła się herbata biała. Charakteryzuje się ona bardzo zbliżoną zawartością polifenoli do przed chwilą wspomnianej herbaty puer. Pomimo stosunkowo niskiego stężenia przeciwutleniaczy, doświadczenia przeprowadzone na zwierzętach pokazały, że herbata ta w pewnym stopniu chroni komórki i tkanki ciała przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Jako ciekawostkę powiem, że herbata biała jest otrzymywana z najbardziej delikatnych i nierozwiniętych pączków zbieranych z górnej części gałązek krzewu herbacianego i jednocześnie odznacza się ona bardzo delikatnym smakiem. Na ostatnim, czyli siódmym miejscu umieściłem herbatę czarną. Pod względem zawartości antyoksydantów jest ona bardzo podobna do dwóch przedostatnich herbat, czyli do herbaty puer i herbaty białej. Tak naprawdę nie byłoby błędem, gdyby wszystkie te trzy ostatnie herbaty zajmowały ostatnie miejsce ex aequo. Jeśli chodzi o konkretne właściwości zdrowotne, które udało się badaczom dotychczas ustalić, to, że regularne spożywanie czarnej herbaty pozwala łagodnie obniżyć ciśnienie tętnicze, choć nie jest to jakiś wysoce zadowalający efekt. Do tego eksperci zaobserwowali, że osoby, które spożywają regularnie do 4 szklanek czarnej herbaty dziennie, cechują się niższym ryzykiem pojawienia się choroby wieńcowej średnio o 15%. Z drugiej strony muszę podkreślić, że szereg prac naukowych dowodzi, że herbata czarna nie chroni nas zbytnio przed różnymi nowotworami. Dla przykładu eksperci wykazali, że jej regularne stosowanie nie wiąże się ze zmniejszeniem zachorowalności na raka przełyku, jelita grubego, piersi, prostaty i płuc. Poza rankingiem zamieściłem jeszcze kombuczę, o której podejrzewam, że nie każdy z Państwa słyszał. Kombucza to nic innego jak fermentowany napój herbaciany. Powstaje ona w wyniku poddania herbaty, w tym najczęściej herbaty czarnej, działaniu symbiotycznych kultur bakterii i drożdży. W efekcie kombucza cechuje się delikatnie słodkawo-kwaskowatym i zarazem orzeźwiającym smakiem. Literatura fachowa pokazuje, że kombucha odznacza się trochę niższą zawartością cennych polifenoli w porównaniu do czystej herbaty, niemniej zawiera ona dodatkowo kwasy organiczne, takie jak np. kwas glukuronowy, jak również jest źródłem dobroczynnych mikroorganizmów. Ponadto z uwagi, że jest to produkt fermentowany, to zawiera również śladowe ilości alkoholu. Jeśli chodzi o korzyści zdrowotne ze spożywania kombuczy, to w mojej ocenie można spodziewać się podobnych do tych, które wykazuje herbata, z której ona powstała. Dlatego też jeśli zdecydują się Państwo na kombuczę, to najzdrowiej będzie sięgnąć po kombuczę na bazie herbaty zielonej. Niestety dotychczas nie przeprowadzono zbyt wielu badań, które pozwoliłyby bezpośrednio ocenić potencjał prozdrowotny samej kombuczy. Pojedyncze doświadczenia z udziałem ludzi, do których udało mi się dotrzeć, pokazują, że spożywanie omawianego napoju herbacianego wpływa korzystnie na obniżenie stężenia glukozy we krwi, zarówno na czczo, jak również po posiłku. Z kolei doświadczenia wykonane na zwierzętach dowodzą, że kombucha działa hepatoprotekcyjnie, czyli chroni wątrobę przed szkodliwym działaniem różnych substancji toksycznych. Od siebie dodam, że kombuczę możemy nabyć w różnych sklepach w postaci gotowego napoju, jak również możemy sporządzić ją samodzielnie. Aby przygotować kombuczę potrzeba tylko kilku składników, a konkretnie wody, herbaty, cukru i grzybka herbacianego, czyli kultur dobroczynnych mikroorganizmów wykorzystywanych do fermentacji. Jeśli interesuje Państwa to, jak zrobić taką kombuczę w domu, to proszę o komentarz pod filmem, a ja wówczas w jednym z dzienników opiszę całą procedurę. Na osobną uwagę zasługują wszelkiego rodzaju herbatki ziołowe, czyli napary i odwary na bazie ziół. Tu jednak przypominam, że herbatki ziołowe zwykle nie zawierają w składzie liści herbaty, stąd nie możemy im przypisywać ich walorów zdrowotnych. Ale pomimo tego jak najbardziej warto po nie sięgać, ponieważ w zależności od rodzaju dostarczają one różnych korzyści. Podam teraz Państwu kilka polecanych przeze mnie herbatek ziołowych, które w mojej ocenie warto stosować na konkretne dolegliwości. Pierwszą jest herbatka z hibiskusa, która jest wyjątkowo skuteczna w redukcji ciśnienia tętniczego. Dodatkowo działa ona przeciwmiażdżycowo, zmniejsza stłuszczenie wątroby i obniża poziom glukozy we krwi. Podobne działanie wykazuje herbatka z głogu, która również obniża ciśnienie krwi, zapobiega powstawaniu miażdżycy, a także poprawia parametry fizjologiczne serca. Oczywiście wartościowym napojem jest też herbatka z pokrzywy, która pomaga obniżyć poziom cukru we krwi, a także która to łagodzi objawy menopauzy, zmniejsza ból i sztywność stawów oraz zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych. Jeśli zaś dopadnie nas infekcja wirusowa w postaci przeziębienia lub grypy, to sprawdzą się z kolei herbatki napotne na bazie kwiatów lipy i owoców maliny. Pomocne będą też herbatki o działaniu przeciwwirusowym i przeciwbakteryjnym, do których możemy zaliczyć herbatkę na bazie jeżówki purpurowej i owoców czarnego bzu. Z kolei na problemy trawienne pomogą nam m.in. herbatki z kopru włoskiego, rumianku, mniszka lekarskiego, arcydzięgla i mięty pieprzowej. Jeśli zaś chodzi o stany zapalne i infekcje nerek czy pęcherza moczowego, to warto zainteresować się herbatką z korzenia wilżyny, liści brzozy, korzenia pietruszki i nawłoci pospolitej. Ogólnie prozdrowotnych herbatek ziołowych jest tak wiele, że można by mówić o nich niemal bez końca. Z uwagi, że są bardzo wartościowe, to od czasu do czasu staram się o nich pisać w swoim porannym dzienniku zdrowia, dlatego też jeśli interesuje Państwa ten temat, to jeszcze raz zachęcam, aby się na niego zapisać. Bez względu na to, po jaki rodzaj herbaty sięgniemy, to dostarczy nam ona wielu korzyści. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby jeszcze bardziej zwiększyć walory prozdrowotne tego napoju. W tym celu do herbaty można dodać wybrane składniki, które sprawią, że nasze ciało jeszcze bardziej na tym zyska. W nawiązaniu do tego zapraszam Państwa jeszcze do zapoznania się z materiałem, w którym właśnie opowiadam, co takiego dodać do herbaty, aby było zdrowiej. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.